Ksiądz Tomek mnie poprosił, żebym jedną konferencję powiedział bardziej tak o chyba o czwartym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Trochę tak o czym. No to jest problem. Że ja mam słaby głos. Ale może trochę zacznę mówić. Ale gdyby nie było słychać, to proszę przypominać. Także ksiądz Tomek mnie poprosił, żebym trochę powiedział o czwartym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Nie słuchałem, co on to mówił. Też tak dobrze nie wiem o tej wspólnocie Sychar, dlatego ja przygotowałem tak od siebie refleksję nad tekstem i chyba z takim odniesieniem do życia trochę. Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, ich struktura jest trochę inna niż Ewangelii według świętego Jana. Ewangeliści synoptyczni bardziej pokazują Jezusa, który czyni cuda, który rozmawia, dyskutuje. Jest on bardziej taki żywy i widoczny w tym swoim działaniu. Ewangelia świętego Jana, ponieważ powstała gdzieś 20-30 lat później od Ewangelii synoptycznych, jest trochę inaczej skonstruowana. Bardziej są tam ukazane mowy Jezusa, a w tych mowach są zawarte dialogi. Są ukazane jakieś cuda, ale cuda bardziej służą jako powiedzenie, ukazanie, kim jest Jezus, prowokują do czegoś innego. Wykorzystuje pewne znaki. Na podstawie tych znaków zaczyna rozmawiać, przekazywać pewną prawdę o sobie, o życiu, o tym, co jest najważniejsze. Czwarty rozdział Ewangelii według świętego Jana określamy jako Jezus i Samarytanka. Składa się on właściwie z takich pięciu dialogów poza wstępem i później poza rozmową krótką z opowiedzeniem, że uczniowie wrócili po zakupach. Jest jakby pięć dialogów. Trzy pierwsze dialogi to są Jezusa z Samarytanką, później czwarty dialog to jest Jezusa z uczniami i ostatni świadectwo Jezusa, świadectwo kobiety i prośba Samarytanów, aby pozostał dłużej. I tak postaram się w miarę krótko o każdej części. Będę też, nie wiem, czytać ten tekst, czy jest znany.
Czytać?
Dobrze.
Innej bardziej.
Dobrze. Czyli najpierw mamy krótki wstęp. Są to pierwsze trzy wiersze. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Myślę, że każdy tutaj z obecnych mniej więcej ma w oczach, powiedzmy, mapę ziemi obiecanej, Palestyny, tak? Mniej więcej jakiś taki prostokąt i jest podzielony na trzy części. Na dole jest Judea, w środku Samaria i u góry jest Galilea. I Jezus szedł z Judei do Galilei, czyli z dołu, no tak jak na mapie patrzymy, nie, z dołu do góry i miał przejść przez Samarię. Dlaczego miał przejść przez Samarię? Tutaj nie mamy powiedziane tylko dlatego, że zaczęli mówić, że on pozyskuje więcej uczniów, że chrzci i chciał się od tego oddalić. Jezus wycofuje się, aby być sobą, aby być wiernym swojemu posłannictwu i powołaniu. Jezus zawsze podkreślał, realizuję wolę Ojca i świadomie przechodził przez to wszystko, a nie zawsze było mu łatwo. Znamy przykłady z innych fragmentów Ewangelii, że jak zaczęto Jezusa, jak rozmnożył chleb i chciano go obwołać królem, on się oddalił, poszedł na miejsce pustynne, żeby go nie obwołali królem. On nie chciał, aby zwracali uwagę na te jego czyny, na jego cuda, na jego znaki. To nie było główne jego zadanie, żeby uzdrawiać, rozmnażać, czynić te znaki. One miały tylko dopomóc w proklamacji tego, kim On jest. Jezus był świadomy, że realizuje wolę Ojca od momentu narodzenia się aż do śmierci. I to mamy często, że przynajmniej kilka razy są trzy zapowiedzi, że idzie do Jerozolimy, bo tam umrze. Ta jego droga była świadoma. Wiedział, co go czeka. I na tej jego drodze były trudności. Jeżeli czytamy Ewangelię, to słyszymy, że były różne opinie o Jezusie. Mówiono, odszedł od zmysłów. A któż to może być? To przecież znamy jego rodziców. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Opinie o Jezusie krążyły różne. Druga rzecz, to ludzie bardziej chcieli cudów niż tego, co On mówił. Bo kiedy zaczyna mówić, to wielu ludzi nie rozumiało, apostołowie nie rozumieli przypowieści, nieraz im musiał jeszcze tłumaczyć, oni go pytali, żeby im wyjaśnił, co chciał przez to powiedzieć. Nie zawsze to, co On mówił, było rozumiane przez Jezusa. I Jego życie, całe życie, pełnienie woli było przygotowywaniem do męki. On świadomie wyszedł od Nazaretu i dążył do Jerozolimy. Jerozolima była miejscem, do którego On świadomie przez całe to swoje życie zdążał i miał świadomość tego, że On idzie, aby umrzeć za ludzi, za człowieka. I później sama męka. I myślę, że taka świadomość, mówimy, że Jezus pochodził od Syn Boga i tak dalej, ale myślę, nie jest to łatwe. Z taką świadomością żyć, że wie się, dlaczego się żyje i po co, i że to życie nie będzie takie łatwe. Samo przygotowanie do męki i męka wcale to nie jest coś takie przyjemne. My to wiemy, że mówimy, a Jezus nas odkupił, umarł, odkupił nas, umarł za nas, ale wczytując się w tą mękę i w tą świadomość, to nie jest łatwe. Każdy z nas ma swoją drogę życiową. Jest ona bardzo różna. I też nie jest wolna od trudności. Czasami niektórzy ludzie, kiedy pojawiają się trudności, to się załamują, wycofują, rezygnują. Teraz coraz częściej słyszy się, że małżeństwa, kiedy pojawiają się trudności, a nie pasujemy do siebie, mamy inne charaktery, to jest to, rozchodzimy się, bo nie potrafimy przez to przejść, przekroczyć pewnej trudności. Dlaczego się pojawiają trudności w naszym życiu? Pewne trudności są niezależne od nas. Żyjąc, napotykamy na jakieś trudności, które niesie każdy dzień, związane z tym, że żyjemy. Niektóre trudności są skutkiem pewnych naszych postaw i decyzji. To, co w pewnym momencie wybierzemy, w tym momencie może jeszcze nie, ale za jakiś czas może się okazać, że będzie to dla nas pewną trudnością. I ranimy siebie, ranimy innych, ale też każdy z nas doświadcza, że zostaje zraniony. I to jest ta nasza droga, którą my wędrujemy. Tak jak Jezus miał swoją drogę od Nazaret do Jerozolimy, tak samo i my mamy swoją drogę od narodzenia do śmierci. Jest to też droga, droga ta też nie jest wolna od trudności, od niezrozumienia, od niepewności, od lęku. Ale przez tą drogę nie idziemy sami. Przez cały czas towarzyszy nam Jezus. On nas prowadzi i nam pomaga, chociaż Kiedy się pojawia trudność, to nie zawsze potrafimy go dostrzec. Wydaje nam się, że wtedy nie ma przy nas Jezusa, a to właśnie ta zasłona bólu i cierpienia sprawia, że nie widzimy Jezusa, który w tym momencie razem z nami idzie. Idzie z nami i pomaga nam zrozumieć to, czego doświadczamy. I z Jego zrozumieniem łatwiej nam jest przez to przejść. Jezus nie jest kimś, kto, jakby tak mówiąc, zamiata przed idziemy pewną drogą i są jakieś, powiedzmy, niewyboje, nierówności, że sprząta przed nami, żebyśmy sobie spokojnie szli. On idzie z nami przez to, co niesie każdy dzień i razem z nami pomaga nam to zrozumieć, co to jest i pomaga nam przez to przejść. Dialog Jezusa z Samarytanką. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Aby dojść z Judei do Galilei, trzeba było przechodzić przez Samarię. Mniej więcej droga ta, jeżeli szło się przez Samarię górzystą, wynosiła około 3 dni. Można było iść drogą nadmorską, jakby tak na mapę popatrzeć, po lewej stronie to jest morze, nadmorską trochę dłużej i można było iść jeszcze, jak patrzymy w drugą stronę, bo granica drugiej strony ziemi wybranej była rzeka Jordan. Przechodziło się w Judei za Jordan i za Jordaniem się szło do góry i jak się doszło do Judei, to znowu się wchodziło do Judei. Dlaczego były niesnaski między Żydami i Samarytanami, to troszkę później opowiem. Źródło Jakuba znajdowało się przy rozwidleniu głównej drogi na wschód do Samary i na zachód do Galilei. W pobliżu tam, powiedzmy niedaleko, była góra Garizim. I miasteczko Sychar to prawdopodobnie współczesny Askar, gdzieś około, piszą, że to jest około 1 kilometra na północny wschód od źródła. I mamy już tutaj teraz tę studnię Jakubową. Apostołowie, uczniowie poszli na zakupy, a Jezus, to jest godzina 6:00, według tego określają, ponieważ tam kalendarz, dzień rozpoczynał się o 18:00 wieczorem, trwał od 18:00 do 18:00. Nie jak u nas od północy do północy, tylko od, mniej więcej od 18 wieczorem do 18. I to określają, że 18 to jest do 6 godzin, 12 i później od 6 rano liczą, że 12, że ta 6 godzina to miała być gdzieś mniej więcej południe nasze. I Jezus sobie usiadł przy tej studni i siedzi. Podkreślone mamy w tym tekście, że Samarytanie i Żydzi nie utrzymywali przyjaznych kontaktów ze sobą. I to było bardzo zaskakujące, że Jezus zmienił status quo przez rozmowę z Samarytanką. Bo dla niej było to bardzo trudne do zrozumienia. Dlaczego człowiek narodu żydowskiego siedzi i prosi ją o wodę? Oni ze sobą nie rozmawiali, nie utrzymywali kontaktów. Dla Żydów było nawet wziąć Samarytanie, to należeli do, nie byli z narodu wybranego, więc nawet ludzie nieczyści, to powodowało, że powinien się później obmyć i tak dalej, oblucję czynić, żeby znowu mógł być jako czysty. I on to zaskoczyło, dlaczego on siedzi, człowiek z narodu żydowskiego, jeszcze prosi ją o wodę. Sam nie ma czerpaka, prosi ją o wodę i to dla niej było niezrozumiałe, żeby obcy zagadnął kobietę, jeszcze kobietę z Samarii i prosił o wodę. Ta sytuacja zachęciła, sprowokowała, że Jezus rozpoczął rozmowę o innej wodzie. Ta rozmowa o wodę do picia ze studni poprowadziła do rozmowy o innej wodzie. Cała ten dialog, który słyszeliśmy, chciał powiedzieć, Jezus w tej rozmowie z Samarytanką chciał powiedzieć, że to On jest źródłem wody żywej. On jest większy od Jakuba, który dał tę studnię. Jakub ileś lat temu wybudował tę studnię, on pił synowi, przekazał następnym, a teraz Jezus przychodzi i jest kimś większym od Jakuba. Samarytanka, przychodząc do tej studni Jakubowej, musiała przychodzić codziennie, żeby zaczerpnąć wody. Przyjęcie Jezusa sprawi, że Samarytanka będzie źródłem wody w niej tryskającej. I dlatego Samarytanka prosi, daj mi tej wody, którą ty masz, bo już nie będę musiała przychodzić do tej studni. W czasie tej rozmowy Jezusa z Samarytanką cały czas jest porównanie studni z wodą żywą do wody, którą jest Jezus Chrystus. Przez to Jezus chciał powiedzieć, że woda ze studni Jakubowej zaspokaja potrzeby człowieka na jakiś czas. A Jezus zaspokaja potrzeby człowieka na zawsze. I dlatego Jezus prowokuje Samarytankę po to, aby otworzyła się na Jezusa, aby uwierzyła Jezusowi i aby przyjęła Jezusa. I to jest również nasza droga życia. Również jeżeli my się otworzymy na Jezusa, uwierzymy i przyjmiemy Go, to wtedy wszystko będziemy w naszym życiu widzieli oczyma Jezusa. Bo my patrzymy tylko z pewnej perspektywy w naszym życiu. To się teraz wydarzyło, ojej, co się stało i jak to będzie? I co teraz będzie w moim życiu, bo coś mnie tu spotkało. Myślę, że jak każdy z nas popatrzy na swoją przeszłość i kiedy czegoś doświadczyliśmy, nie wiedzieliśmy dlaczego. Z perspektywy czasu wiemy, że to, co tam się wydarzyło, dopiero z perspektywy czasu rozumiemy, jakie to miało dla nas znaczenie, dlaczego to nas spotkało, czego nas to nauczyło. I my tak zawsze w naszym życiu patrzymy, widzimy tylko to teraz. A Jezus widzi nasze życie jakby w całości, nie od początku do końca, bo On jest poza czasem i widzi nas, całe nasze życie. I dlatego, wierząc Jezusowi, przyjmując Go, będzie nam łatwiej patrzeć oczami Jezusa na nasze życie. Jezus też siedzi przy studni mojego życia. Możemy sobie obrazowo powiedzieć, że każdy z nas ma studnię życia. Studnia to znaczy, to jest obraz, gdzie zaspokajam swoje potrzeby. Tak jak kobieta chodziła do studni, bo tam zaczerpnąć wody, my też mamy jakąś studnię naszego życia i my przychodzimy i Jezus siedzi przy tej studni. Kobieta samarytańska zaczęła rozmawiać, otworzyła się na Jezusa, zaczęła Go pytać i zaczęła Go prosić, aby dał jej tej wody, aby nie musiała codziennie przychodzić do studni. Postawa kobiety samarytańskiej zachęca nas, abyśmy i my otworzyli się na Jezusa i przyjęli Go. A wtedy On będzie źródłem tryskającej wody w nas. Jezus prosi mnie, abym podzielił się z Nim moim życiem i tak dzieląc się jak kobieta, przyjmuję Go i wtedy staje się we mnie źródłem tryskającej we mnie wody. I jak kobieta, każdy z nas może prosić Jezusa: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Tylko Jezus zna do końca, co jest w sercu człowieka. Kobieta szczerze powiedziała, jaka jest jej sytuacja. Ale Jezus dopowiedział, jaka jest jej aktualna sytuacja. Gdyby tego Jezus nie dopowiedział, my byśmy nie wiedzieli i kobieta by nie wiedziała, kim jest Jezus. W tej swojej wypowiedzi Jezus jej nie oceniał. Nie słyszeliśmy, żeby ocenił jej życie, tylko stwierdził, jakie było i jakie jest jej życie. To dopowiedzenie Jezusa sprawiło, że kobieta zobaczyła w Jezusie proroka. To otwarcie spowodowało przemianę w jej życiu. Jezus zna, co jest w naszym sercu. On nie ocenia, ale zna i dopowiada nam, jakie było nasze życie i jakie jest nasze życie. I ten fragment Ewangelii zachęca nas, każdego z nas, abym uwierzył, że Jezus jest prorokiem. On mnie przyjmuje takim, jaki jestem i to ode mnie zależy, jak ja zareaguję na to, co mówi mi Jezus o mnie. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Samarytanie pojawili się na terenie ziemi obiecanej mniej więcej za króla asyryjskiego, powiedzmy 7-8 wiek przed Chrystusem, kiedy Asyryjczycy najechali na ziemię obiecaną, deportowali część ludzi do Asyrii, a na tamten teren sprowadzili z innych rejonów. O tym możemy przeczytać w II Księdze Królewskiej w rozdziale 17, wiersze 24 do 41. Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Hamat i z Sefarwim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli więc oni w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miejscowościach. Dlatego Samarytanie nie byli, jak na początku było, nie mówiłem, że powiem trochę o Samarytanach właśnie teraz, że Samarytanie nie pochodzili z narodu żydowskiego, byli skądś sprowadzeni i dlatego między Samarytanami a Izraelitami było ciągłe napięcie, niepewność. Także jak ludzie przechodzili z Galilei do Samarii, czy z Galilei do Judei, czy z Judei do Galilei, właśnie bardzo często omijali Samarię. W Księdze Rodzaju w 28 też czytamy, i właśnie Samarytanie do tego nawiązują, że jak Jakub wędrował z Haranu, to miał sen. I według tradycji, że właśnie też tam miał mieć na tym terenie ten sen. I dlatego tradycja samarytańska podkreśla, że oczekują nowego proroka, który określi, że prawdziwy kult nie jest w Jerozolimie, ale na górze Garizim. Na górze Garizim Samarytanie oddawali cześć Bogu. Góra Samarytanie mieli tę swoją świątynię tam, na górze Garizim. Było to w pobliżu Sychem i przez pewien czas sprawowali tam kult. W 332 roku przed Chrystusem Aleksander Wielki pozwolił im tam wybudować świątynię. Ta świątynia została zburzona w 128 roku przed Chrystusem przez Jana Hirkana. Także na górze Garizim Samarytanie przez pewien czas oddawali kult Bogu. I dlatego kobieta samarytańska nawiązuje do tej tradycji, że tam na górze Garizim był oddawany kult Bogu. Kobieta samarytańska po dotychczasowej rozmowie zobaczyła w Jezusie proroka i zaczyna go teraz pytać o nowe rzeczy. Kobieta samarytańska otworzyła się na Jezusa i rozpoczyna z Jezusem rozmowę o tym, co jest dla niej ważne. Pyta o oddawanie kultu Boga, a przez to chodzi jej też o rozumienie Boga w jej życiu. Rozpoznała w Jezusie proroka i pyta się o to, co jest dla niej ważne. O miejsce kultu Boga. Dla nich ważne było oddawanie kultu Boga na górze Garizim. Żydzi oddają w Jerozolimie. I teraz, gdzie jest właściwie, gdzie jest to najważniejsze miejsce oddawania kultu Bogu? Jezus odpowiedział. Jezus zna tego, którego Żydzi czczą. Powiedział, że początek wychodzi zbawienia od Żydów. Bóg objawił się Izraelitom, wybrał Izraelitów. Jezus o tym wie. Jezus wie, bo przyszedł od Ojca. I dlatego podkreśla, że teraz kult oddawany Bogu nie musi być związany z konkretnym miejscem, ale kult Bogu oddawany, najważniejsza był oddawany w duchu i prawdzie. Duch oznacza Bożego Ducha, a prawda dla Jana, Jezus jest prawdą, ponieważ jest objawieniem Boga. U Samarytan była ta tradycja też, że przyjdzie Mesjasz. I dlatego kobieta oczekiwała, że przyjdzie Mesjasz, który im to wszystko wyjaśni, gdzie będzie oddawany, gdzie będzie ten najważniejszy, gdzie należy czcić Boga. Kobieta oczekiwała na przyjście Mesjasza. Jezus jej mówi, ja jestem. Ten, który z Tobą rozmawia, tutaj siedzę, to ja jestem tym Mesjaszem, którego wszyscy oczekują. Kobieta samarytańska przeszła drogę wiary od człowieka poznanego przy studni, który prosił ją o wodę, przez proroka, który powiedział jej, jakie jej było życie, do Mesjasza Zbawiciela, który mówi jej, na czym polega prawdziwy kult Boga. I to jest droga, którą przechodzi każdy z nas. Każdy z nas przechodzi drogę od jakiegoś Jezusa, o którym się uczył, którego zna, do uznania, że Jezus Chrystus jest moim Mesjaszem, to jest Odkupicielem i Zbawicielem. Kobieta przy studni przeszła tę drogę. Każdy z nas tyle lat słyszy o Jezusie. Kim dla mnie jest Jezus z Nazaretu? Siedzę przy studni mojego życia. Jezus jest i ja przyszedłem i prosi mnie o wodę, prosi, abym podzielił się tym, co jest dla mnie najważniejsze. I ten fragment Ewangelii zachęca, abym i ja przeszedł tę drogę, drogę mojej wiary do uznania, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Chodzi o rzeczywiste uznanie, że jeżeli uznałem, to identyfikuję się z tym uznaniem i to później jest widoczne w moim codziennym postępowaniu. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Uczniowie wracają z zakupami i patrzą, a Jezus siedzi przy studni i rozmawia z kobietą. I dziwili się temu, jak to On, Jezus, On ich naucza i tak dalej, i tu rozmawia z samarytańską kobietą. Ale nie zapytali się Go, dlaczego On siedzi i rozmawia, ale takie pytania im tam po głowie chodzili. Nastąpiła zmiana w postawie kobiety, w życiu kobiety. Kobieta po tej rozmowie z Jezusem zostawiła dzban i poszła do miasta, aby opowiedzieć, co Jezus jej uczynił i że rozpoznała w nim Mesjasza. I mamy dalszy ciąg drogi kobiety. Od spotkania człowieka, który prosił o wodę, przez uznanie go jako proroka, później jako Mesjasza i teraz idzie do miasteczka i tam świadczy o Jezusie, którego spotkała, że On jest Mesjaszem. Chodźcie, ja spotkałam Mesjasza i zachęca ich, aby z nią przyszli do Jezusa. Jest to droga każdego z nas. Najpierw rozpoznaję Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Przyjmuję Go jako mojego Odkupiciela i dzielę się tym z innymi. Znam Jezusa, spotkałem, który jest moim Odkupicielem. Wiara jest misyjna. Jest to dzielenie się z innymi doświadczeniem wiary i zapraszaniem innych, aby zobaczyli Jezusa, któremu ja wierzę. Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im odrzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie? Jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwe powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Uczniowie wrócili z zakupami i przygotowali coś do jedzenia i zachęcali Jezusa, aby jadł. Jezus, tak jak w rozmowie z kobietą samarytańską, prosząc ją o wodę, wykorzystuje tę sytuację, aby mówić o wodzie życia. Tutaj również z uczniami wykorzystuje tę sytuację i zaczął im mówić o innym pokarmie. Uczniowie na początku tego nie rozumieli, zastanawiają się. Oni poszli na zakupy, może ktoś w tym czasie przyszedł i przyniósł Jezusowi coś do jedzenia. I Jezus, wykorzystując to, zaczął im tłumaczyć, co jest dla Niego pokarmem. Pełnienie woli tego, który Go posłał. Jezus ukazał się, kim jest. W rozmowie z Samarytanką. Rozmowa z Samarytanką to był Jego pokarm. Mówienie o Bogu Ojcu. Zbawienie człowieka to jest Jego pokarm. Jezus ukazał, co jest prawdziwym pokarmem dla uczniów. Pokazał im bielejące pola i mówił: żniwa, to jest wasz pokarm. Jedni sieją, inni zbierają. Ktoś wcześniej zasiał, a wy teraz, uczniowie, mówił, będziecie zbierali. I wszyscy się radują, ci, którzy sieją i ci, którzy zbierają. Bo razem troszczą się i razem żyją tym pokarmem. Każdy we wspólnocie wierzących ma swoją misję, zadanie. Jedni sieją, inni zbierają, ale wszyscy razem się cieszą. każdy z nas we wspólnocie wierzących ma swoją misję. Odnalezienie Jezusa, odnalezienie siebie i zrozumienie siebie, odnalezienie drugiego człowieka. Wszyscy razem budujemy. I znowuż mogę powiedzieć, że siedzę przy studni mojego życia i tak jak uczniowie, też każdy z nas zastanawia się, na co jest moją misją życiową. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowa. A do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Samarytanie dzięki świadectwu kobiety zaczęli wierzyć Jezusowi. Inni uwierzyli dzięki słowom Jezusa. Uwierzyli, że On jest Zbawicielem. Przeszli drogę wiary i zobaczyli w Jezusie Zbawiciela świata. I ten końcowy fragment 4 rozdziału zachęca każdego z nas, aby każdy z nas w swoim życiu przeszedł taką drogę wiary. Aby każdy z nas w swoim życiu świadczył, że Jezus jest Jego Zbawicielem i Zbawicielem świata. I kilka jeszcze na koniec takich krótkich wniosków, refleksji. Jezus wchodzi w życie każdego człowieka takim, jakie ono jest. Jezus przyjmuje życie człowieka takim, jakim jest. Nie ocenia, ale zna i dopowiada. Dlatego kobieta, rozmawiając z Jezusem, przyjmując Jego dopowiedzenie, stanęła w prawdzie wobec swojego życia. I przy Jezusie trzeba stanąć w prawdzie wobec swojego życia. Czasami trudno jest, ale przy Jezusie łatwiej jest zaakceptować życie takim, jakim ono jest. Bo Jezus pomaga w życiu, pomaga żyć według hierarchii wartości, pomaga wybierać w życiu i pomaga przechodzić przez to, co niesie każdy dzień. Jezus nadaje sens życiu w każdym momencie i w każdej sytuacji. Żadne życie nie jest stracone ani przegrane, bo z Jezusem wszystko jest możliwe.